Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Witam wszystkich tych, którzy są pierwszy raz. Zapraszam Was do subskrypcji. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że odnalazłeś mój kanał. Wszystkim tym, którzy mój kanał znają już bardzo dobrze i lubią oglądać filmy, mam nadzieję, że dzisiejszy film też przypadnie do gustu, a dla mnie jest on dzisiaj wybitnie emocjonalny. Wybitnie, ponieważ przez lata byłam kozłem ofiarnym. Wstyd się przyznać, ale taka jest to prawda. Więc wszystkich tych, którzy oglądają mój kanał już dłuższy czas i lubią moje filmy, uprzejmie poproszę o łapki w górę i dla mnie wystarczające podziękowanie za ten film. No i co? To zaczynamy. Troszkę się dzisiaj denerwuję, bo rzeczywiście film jest dla mnie dość trudny, bo do tej roli kozła ofiarnego musiałam powrócić we wspomnieniach i w tym, jak się czułam i co myślałam i jakie były moje najtrudniejsze momenty i to zebrałam oczywiście w punkty, jak to ja lubię robić, czyli dzisiaj będzie punktowo, na koniec oczywiście, co możemy sobie z tym zrobić i jak sobie z tym poradzić. Moi drodzy, kim tak naprawdę jest kozioł ofiarny? Kto to jest? Sama geneza nazwy kozioł ofiarny pochodzi ze Starego Testamentu. Jest to ktoś, kto na kogo plemię, bo tak dokładnie jest przedstawione w Starym Testamencie. Plemię uważało, że jeżeli przerzuci wszystkie hańby, złe uczynki, złe zachowania, brzydkie czyny, które każdy z członków plemienia uczynił, przekażą na kozła ofiarnego i wyprowadzą tego kozła ofiarnego na pustynię albo strącą go z jakiegoś urwiska, to wtedy tak naprawdę do plemienia powróci spokój, to wszystkie te złe uczynki zostaną wybaczone, zostaną zapomniane, ich już nie będzie. W dzisiejszym świecie kozioł ofiarny jest kimś, kto pełni rolę takiego worka treningowego, na którego można przerzucić wszystkie, co bardzo ważne, niezasłużone bóle, lęki, złe uczynki, złe zachowania, projekcje, lęk, strach, przeróżne rzeczy na kogoś, kto mocno wyróżnia się w całym tym środowisku, odróżnia się od innych członków rodziny. Bo dzisiaj mówimy o rodzinie narcystycznej, o rodzinie toksycznej, która wybiera sobie kozła ofiarnego. Tak naprawdę rzeczywistość i potrzeby rodziny narcystycznej są takie, że musi mieć kozła ofiarnego. Jest to spowodowane tym, że każda dysfunkcyjna jednostka, każda dysfunkcyjna, taki system osób, który jest dysfunkcyjny, musi posiadać kozła ofiarnego. Dlaczego? Dlatego, że przeważnie osoba, która jest takim członem narcystycznym, toksycznym, nie chce i nie potrzebuje i nie ma takiej możliwości i nie umie pozbawić się, przepracować, wyciągnąć, wyplenić z siebie te rzeczy, których się wstydzi, które są dla niej trudne. Bardzo często też jest to osoba, która jest zaburzona, jest początkiem destrukcyjności i toksyczności danego systemu, danej rodziny. Co jest też bardzo charakterystyczne, niestety jest to mechanizm obronny, który w ten sposób, tak jak wszystkie prymitywne mechanizmy obronne, powoduje pociągnięcie za sobą całej grupy osób w rodzinie, czyli bardzo często to zaburzenie, ta dysfunkcyjność tej osoby, ten ból, lęk, te trudności, które ma pierwotna osoba narcystyczna, przechodzą na resztę członków. Reszta członków jest współzależna, współodczuwająca z osobą narcystyczną. Taki schemat kozła ofiarnego był znany i jednym z takich najbardziej haniebnych zachowań znalezienia kozła ofiarnego, bo kozioł ofiarny to też nie jednostka, to też całe społeczności mogą być uznawane za kozła ofiarnego w zależności od chorób, na przykład gorszego statusu rodzinnego, statusu społecznego, statusu pochodzenia, czyli na przykład czarnoskórzy, czyli na przykład Żydzi. Też znamy to przecież z historii, kiedy czarnoskórzy byli bardzo źle traktowani, kiedy Żydzi po I wojnie światowej zostali oskarżeni przez Hitlera o spowodowanie i tak naprawdę bycia prowodyrem, przyczynkiem do tego, że powstał na świecie wielki kryzys gospodarczy. Oczywiście musiał za to kogoś obwinić, znaleźć kozła ofiarnego i znalazł Żydów i przerzucił na nich wielki kryzys, winę za wielki kryzys gospodarczy właśnie na nich. Dlatego tak łatwo, proszę zobaczyć, prześledźmy to w krótkim takim zdaniu, tak łatwo było mu sprowokować i podjudzić tak wielki i tak mądry naród, jakim są Niemcy, tak łatwo było mu zarządzić, pokazać, znajdując kozła ofiarnego w postaci całej społeczności żydowskiej, łatwo było mu zarządzić, łatwo było wyzwolić tą nienawiść tak naprawdę do Bogu Ducha winnych ludzi. I popatrzcie, jak kozioł ofiarny potrafi ponosić winy, nie swoje winy, tylko dlatego, że ktoś zastosuje bardzo prymitywne mechanizmy obronne. I tymi mechanizmami obronnymi, bardzo prymitywnymi, rodzina toksyczna, rodzina narcystyczna pięknie się posługuje, jeśli można użyć w tym kontekście słowa pięknie. Potrafi daną jednostkę, która jest dużo wrażliwsza, bardzo odmienna od ich społeczności, od tego, jak oni funkcjonują, od tego, jacy są, bardzo pięknie może tego kozła ofiarnego zniszczyć, na niego przeprojektować wiele bardzo złych rzeczy. I taki człowiek, sama byłam w tej roli kozła ofiarnego wiele lat, jest w stanie ciężko znosić taką sytuację i bardzo często w końcowym jej etapie winić siebie za wszystko, co jest możliwe. Dlatego kiedy rozmawiamy o narcystycznym zawłaszczeniu, słowo, termin kozła ofiarnego jest nieodzowną rzeczą, którą trzeba omówić, którą trzeba powiedzieć. Chcę dzisiaj przedstawić Wam 8 punktów dotyczących tego, jak rozpoznać i jakimi rzeczami dzieli się z Tobą rodzina toksyczna, rodzina narcystyczna, kiedy jesteś jej kozłem ofiarnym. Na koniec też oczywiście powiem, jak sobie z tym radzić. Rada jest chyba bardzo prosta, ale oczywiście bywa różnie. No to co? No to zaczynamy od 10 punktów, przepraszam, od 8 punktów, miało być 10, ale dwa złączyłam, żeby nie było tak strasznie długo. Moi drodzy, pierwszy i bardzo, bardzo charakterystyczny punkt, pierwszy to izolowanie, to ignorowanie i pomijanie osoby kozła ofiarnego w systemie rodzinnym. Kiedy ten punkt ma zastosowanie, masz takie wrażenie, że absolutnie nie funkcjonujesz w tej rodzinie, absolutnie jesteś inny i, co bardzo ważne, gorszy w tej rodzinie. Nie ma znaczenia, czy mówimy dzisiaj o tym, że jesteś w rodzinie swojej, w której się wychowujesz, czyli jesteś dzieckiem, kozłem ofiarnym w rodzinie swojej narcystycznej, czy jesteś, dajmy na to, synową, zięciem, który funkcjonuje w rodzinie nabytej, czy jesteś na przykład w społeczności swojej firmy, w której bardzo często mówimy o tym, że duże korporacje są jak rodzina, bo rzeczywiście spędzasz w nich 8-10 godzin dziennie i traktujesz to jako taką swoją wewnętrzną rodzinę. I niezależnie, w której jesteś rodzinie, jesteś rzeczywiście, czujesz się jak intruz, czujesz się jak osoba totalnie odmienna, winna wszystkiemu, nieadekwatna do tej sytuacji, która ma miejsce. To, co się dzieje, zawsze jest inne. Twoje zdanie nie jest brane pod uwagę. Na zebraniach w pracy czujesz się jak intruz, który mówi głupoty. w domu absolutnie nie ma posłuchu w tym, co mówisz. Nawet jeśli krzyczysz, nawet jeśli próbujesz wywrzeć, głośno powiedzieć swoje zdanie, jesteś totalnie ignorowany przez całość, przez całą resztę rodziny. Nikt nie liczy się z twoim zdaniem. Kiedy jesteś dzieckiem w takiej rodzinie toksycznej, zawsze jesteś wszystkiemu winien. Czujesz się ignorowany. Czujesz, że absolutnie nikt nie liczy się z twoim zdaniem. No i ten drugi punkt, który bardzo ważny, właśnie jesteś wszystkiemu winny. Czyli kiedy nie jest zrobiony wynik, plan w twojej firmie, kiedy nie dowiozłeś wyniku, zawsze jest to twoja wina. Zawsze zespół, szef, który bardzo często jest narcystyczny, a zespół, który za nim podążył w mechanizmie obronnym, winią ciebie za to, że tak, a nie inaczej postąpiłeś. Koleżanki, koledzy są ci nieprzychylni. Zawsze jest to twoja wina. W rodzinie, kiedy jesteś takim dzieckiem, kiedy coś nie wyszło, nie ma porządku w pokoju, nie takie oceny przynosiła twoja siostra, była to twoja wina, bo ty nie tak się zachowywałeś, bo nie dałeś jej się uczyć. Kiedy jesteś w takim związku miłosnym, romantycznym i wchodzisz do takiej rodziny toksycznej, narcystycznej, zawsze jest twoja wina. To zawsze ty się nie umiesz dostosować. To zawsze te święta są zepsute przez ciebie. To zawsze to odczuwanie, współodczuwanie przez ciebie jest błędne. Nie tak pomyślałeś, nie tak zrobiłeś, nie tak się zachowałeś, nie tak potraktowałeś swoją teściową, swojego teścia, nie tak potraktowałeś dalszą rodzinę, nieodpowiednio się zachowałeś. Zawsze jest twoja wina. To jest potworny ból dla ludzi, którzy są w roli kozła ofiarnego, bo niestety nie znajdują sojuszników w swoim postępowaniu, nie są w stanie nawet wytłumaczyć, bo punkt pierwszy, kiedy absolutnie twoje rzeczy nie są ważne dla rodziny narcystycznej i punkt drugi, kiedy to zawsze jest twoja wina, doprowadzają do punktu trzeciego, że nie masz sprzymierzeńców i z uwagi na to, iż rodzina narcystyczna zawsze przedstawi cię w świetle negatywnym przed całą resztą świata, czyli przed dalszymi krewnymi, przed na przykład przed zarządem w spółce, w której szef przedstawi ciebie jako nieudacznika, jako kogoś, kto ciągle robi problemy, jako kogoś, kto nie liczy się ze zdaniem grupy, tylko na przykład jest egoistą. Wtedy nie masz absolutnie możliwości odwołania się do kogokolwiek, bo jesteś A, izolowany, B, zawsze jest twoja wina, C, wszystkie twoje cechy są negatywne. I tu właśnie, czy to jest zespół, w którym funkcjonujesz w pracy, czy to jest zespół przyjaciół, czy to jest twoja rodzina, w której się urodziłeś i zawsze te twoje cechy, bo ty taki jesteś, bo ty masz taki zły charakter, bo ty jesteś złośliwy, bo siostrze coś zabierasz, bo siostrze coś zazdrościsz. Kiedy rozmawiamy o tym wielokrotnie z wami, kiedy córki swoich matek narcystycznych, które są w roli kozła ofiarnego, kiedy mają na przykład siostrę, która jest dzieckiem, tak zwanym cudnym dzieckiem, tak zwanym dzieckiem szczęścia, dzieckiem radości, cudownym dzieckiem, dokładnie tak to się nazywa, cudownym dzieckiem, zawsze ty jesteś winna, zawsze to ona jest lepsza, a ty jesteś gorsza. To samo w związku miłosnym, w związku, w którym twoja narcystyczna, na przykład teściowa, albo twój narcystyczny teść tak naprawdę ciągnął całą rodzinę przeciwko tobie, bo ty masz taki charakter, bo ty jesteś zazdrosna, bo ty nie umiesz się porozumieć, bo ty masz zdanie, które jest wbrew, bo ty zazdrościsz. Masę rzeczy, które są przedstawiane w dalszej części. I tutaj jest bardzo charakterystyczne, bo niestety te niesprawiedliwe opowiadanie na twój temat bardzo często idzie w eter i reszta, nawet dalsza rodzina, przyłącza się do tej takiej nagonki na ciebie, i za każdym razem, kiedy jest to powiedziane, no bo przecież ta twoja najbliższa rodzina, czy to w pracy, bo to są najbliżsi współpracownicy twoi, czy to w rodzinie, bo to mama, tata, siostra, czy to w związku miłosnym, bo to mąż, siostra, teściowa, teść, mówią o tobie źle, no to dalsza rodzina, dalsze osoby, które nie są tak blisko związane, kiedy słyszą od tych członków rodziny, w pracy, w domu czy w związku miłosnym, słyszą na twój temat te złe opowieści, się przyłączają do tego, ponieważ no kto jak nie rodzina najbliższa jest w stanie ciebie tak dobrze znać. I opinia na twój temat idzie w świat, że jesteś osobą złą, złośliwą, ze złym charakterem, bardzo nieciekawą, no i tak się to ciągnie. To jest bardzo, bardzo bolesne i niesprawiedliwe dla osób, które się z tym zmagają. Jeszcze przy tym punkcie trzecim ważne, aby powiedzieć, że cel takiej rodziny narcystycznej, aby przedstawiać bardzo negatywnie twoje cechy charakteru, jest jedyny. Cel jest jedyny, abyś nie znalazł sprzymierzeńców, abyś nie znalazł wśród rodziny, przyjaciół, znajomych kogoś, kto mógłby cię wesprzeć, kogoś, kto mógłby ci pomóc, kto by mógł stanąć za tobą. Ty osamotniony przeciwko całej rodzinie narcystycznej jesteś bezsilny. I o to właśnie chodzi całej rodzinie narcystycznej. O to chodzi, żeby kozioł ofiarny nie miał wyjścia, był przyparty do muru i dalej dźwigał to brzemię rodziny narcystycznej, dalej można było w niego chować wszystkie nasze rodzinne tajemnice, nasze urojenia, nasze bóle, nasze frustracje, tak żebyś nie znalazł wśród przyjaciół, dawnych, dalszych krewnych, zarządu firmy, żebyś nie znalazł sprzymierzeńców, żeby nikt nie chciał cię wysłuchać. Bo jeżeli odpowiednio zostanie spreparowana i to wyobrażenie o tobie pójdzie w świat, nikt nie będzie cię traktował poważnie. Nikt nie będzie stał za tobą i nikt nie będzie chciał absolutnie słuchać twojej prawdy. No i to jest bardzo prosta droga do kampanii oszczerstw i do tego, że latające małpy funkcjonują. Latające małpy są mechanizmem obronnym osób toksycznych, narcystycznych, które tak naprawdę nie widzą możliwości pracy, przepracowania tak naprawdę własnych bolączek, bo czymżeż jest kozioł ofiarny? Jest kozłem, na którego przerzuca się wszystkie winy, nie jego, wszystkie winy całej rodziny narcystycznej. Tego, że z czymś sobie rodzina narcystyczna nie może poradzić, jej główny narcyz, czyli ta matrona, o której zawsze tyle mówię, która sobie z tym nie radzi, który sobie nie radzi, bo to może być i mężczyzna, i kobieta, przerzuca na nią winy. I odizolowanie was, przedstawienie was w złym świetle powoduje, że cały czas tą rolę kozła ofiarnego możecie pełnić. Czwarty punkt mówi o tym, że zawsze dla rodziny narcystycznej jesteś takim workiem treningowym. Jesteś kimś, na kim właśnie można wyrzucić wszystkie swoje frustracje, wszystkie żale. Bardzo często jesteś osobą, która jest wyśmiewana. Masz wadliwy charakter, masz wadliwe pojęcie swojej suwerenności. Jesteś po prostu gburowaty. Wszystkie złe cechy są widziane w tobie. To ty jesteś temu winien. Jesteś bardzo często wyśmiewany. Kiedy postawisz się, kiedy powiesz, że nie życzysz sobie tego zachowania, będziesz posądzony o to, że nie masz dystansu do siebie, że jesteś osobą przewrażliwioną na swój temat i nie masz możliwości oporu, nie masz możliwości obrony. Bardzo często takie osoby, które są w takiej roli kozła ofiarnego i są takim workiem treningowym, bardzo często zapadają się w sobie, bardzo często zamykają się w sobie i są osobami, które powoli, powoli tracą do siebie szacunek. Zamykają się, dochodzi do tak zwanej dysocjacji, czyli rozdzielenia, która powoduje, że osoba przestaje mieć tak jak powiedziałam, zaufanie do siebie, ale też przestaje czuć swoją wartość, przestaje mieć sprawczość. Bardzo często konsekwencją tego są oczywiście stany depresyjne, stany lękowe, stany takiej totalnego ubezwłasnowolnienia i takiego obumarcia w chęci do życia. To są bardzo często osoby, które przebywając jako kozioł ofiarny przez wiele lat, tracą zapał do życia, tracą chęci do życia. I jeśli obserwujesz coś takiego u siebie, przyjrzyj się swojej rodzinie, przyjrzyj się temu, czy czasem nie pełnisz roli kozła ofiarnego. Bo kiedy na przykład dotyczy to dzieci, które wyrastają w rodzinach narcystycznych i pełnią rolę kozła ofiarnego, nie jesteś w stanie zauważyć tego, że tą rolę pełnisz, bo jesteś w niej od urodzenia i bardzo często ci ją trudno zauważyć. Dlatego zerknij na swoje samopoczucie, zerknij na to, jak jesteś traktowany w rodzinie, jak jesteś postrzegany, czy są żarty na twój temat. Przejrzyj te wszystkie punkty. Moi drodzy, i z opowiadań waszych bardzo często spotykam się z takimi sytuacjami, gdzie na przykład ostatnio z mężczyzną rozmawiałam na ten temat, jak bardzo jest źle traktowany już przez swoje dzieci. Ponieważ ewidentnie pełni rolę kozła ofiarnego, proszę sobie wyobrazić, że jego dzieci, 6-letnie, są w stanie z taty się wyśmiewać. Z taty, że tata jest hipochondrykiem, że tata udaje, że tata ma brzydkie paznokcie, że tata jest taki. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w kochającej rodzinie twoje dzieci są w stanie się z ciebie wyśmiewać. I kiedy tata mówi do nich, ale proszę nie mówcie tak, nie mam takich cech charakteru, nie jestem, dzieci zaczynają się z niego śmiać, że nie ma dystansu do siebie, nie umie się wygłupiać, nie umie żartować. Wyjście z takiej sytuacji, kiedy już twoje dzieci w ten sposób się zachowują i zaczynają cię traktować jak kozła ofiarnego, są bardzo przykre. Ten sam mężczyzna, kiedy przychodzą znajomi jego żony, również śmieją się z niego, z jego wadliwych cech charakteru, z jego głupoty, z jego nieciekawości. I proszę sobie wyobrazić, że żona również wtóruje takim opowiadaniom na temat swojego męża. Nie zabrania mówić o nim złych rzeczy. Jego rola bycia kozłem ofiarnym w tej rodzinie jest po prostu okropna. I tu wyjście z takiej roli nie jest dość trudne. Niestety mechanizmy obronne już pojechały, te prymitywne pojechały również na dzieci. Moi drodzy, kolejny, już czwarty punkt, piąty punkt mówi o tym, kiedy cała rodzina narcystyczna, osoby narcystyczne w tym schemacie rodzinnym przeprojektowywują na ciebie te złe cechy, te wady, te błędne zachowania. Krzyczą na ciebie, a będą mówić, że to ty na nich krzyczysz. Będą cię bagatelizować, będą cię obwiniać, będą cię oskarżać o wiele rzeczy, a powiedzą, że to ty oskarżasz ich za to, że jesteś niedobry, że ich źle traktujesz. Będą próbować wywrzeć na tobie presję. Ja mam tutaj taką historię mojej przesympatycznej klientki, której teściowa próbowała przeprojektować na nią rzeczy w postaci, że rzekomo powiedziała na nią coś bardzo złego i żądała przeprosin. Kiedy zapytana przez synową, ale co ja takiego złego powiedziałam, stwierdziła, że no i właśnie, ty nic nie widzisz i to jest twoja wina i to ty jesteś niedobra i to ty jesteś paskudna. Więc przeprojektowywanie tych złych cech, tych złych zachowań na drugą osobę, to jest standard w rodzinach narcystycznych i zawsze będziesz winien. Bardzo często spotykam się z takimi waszymi opowiadaniami o zdradach, o tym, że projekcja zdrady, kiedy na przykład wasz partner jest osobą, która was zdradza, a obwinia was, oczernia i próbuje wywrzeć, próbuje was wmówić, że to wy jesteście tymi zdradzającymi. Często zdarza się niestety tak, że projekcja prowadzi do sytuacji, w której rzeczywiście taka sytuacja w waszym wykonaniu ma miejsce. I wiele, wiele kobiet żyje wtedy, i mężczyzn również, żyje w takim przekonaniu swojej niższości, swojej zdradzieckiej natury, swojej niegrzeczności, brutalności i tego, że są na przykład niewierne, ponieważ przez lata mąż lub żona projektują, że są zazdrośni, że widzą, że się uśmiechasz, widzę, że jesteś, widzę, że ja z tą koleżanką, z tym kolegą flirtujesz, bo ty masz taką naturę, ty jesteś taka, ty jesteś taki, ty to tylko myślisz o jednym i tak dalej. Kiedy wiele, wiele czasu upłynie i ta projekcja cały czas jest na was przekładana, bardzo często dochodzi do tak zwanej finalizacji, czyli tego, że rzeczywiście wykonujesz te rzeczy przez wmówienie, przez to, że ta sytuacja została ci wmówiona, że ty spełniasz te oczekiwania projekcyjne, bo skoro ktoś ci przez tyle lat mówi, to widocznie taki jesteś, taka jesteś i dokonujesz tych czynności. No i to jest właśnie zadanie projekcji, czyli pokazanie samej sobie, pokazanie samemu sobie, że rzeczywiście zdradzasz, że to ty jesteś winien, że ktoś się nie mylił, że ktoś zna cię lepiej niż ty sam. To jest właśnie projekcja. Projekcja w najgorszym tego wydaniu, czyli w takiej finalizacji, kiedy rzeczywiście dokonujesz tych rzeczy i zdradzasz swojego partnera. I potem żyjesz lata w takim przekonaniu, że to ty jesteś zła. Co śmieszne, bardzo często te same osoby, które wychodzą z takiego zawłaszczenia narcystycznego, kiedy wchodzą na przykład w inny związek, dziwią się, że nie mają pokus do zdrady, że nie chcą nikogo zdradzać. I nie jest to bynajmniej kwestią wielkiej, wielkiej miłości, bo mają wrażenie, że miłość z osobą narcystyczną była dużo większa. Tak ostatnio z opowiadań mojej klientki, która mówi, że ta namiętność i ta miłość z osobą narcystyczną była dużo większa. Ona wie, że była iluzoryczna, ale rzeczywiście takie odczucia są. Natomiast z nowym partnerem tyle lat i nie ma ochoty nawet na skok w bok, mimo że bardzo często dochodzi do różnych sytuacji takich po prostu codziennych. Kłótnia, niedogadanie, złości, ale nigdy jej nie przyszło do głowy, żeby chciała zdradzić. No i kiedy rozmawiamy i mówi: pani Magdo, ale jak to jest możliwe? No więc tłumaczę jej, że mechanizm projekcji, a potem finalizacji takiej rzeczy ma po prostu standardowe działanie. No i tutaj zaczynamy pracować nad tym, aby znieść, żeby zniwelować w sobie poczucie wstydu i poczucie winy za to, że kiedyś dopuszczała się takich rzeczy przez projekcję. Moi drodzy, ta projekcja jest bardzo, bardzo dla was niebezpieczna, bo bardzo często wprowadza was na długie lata w poczucie winy i poczucie wstydu, że dopuszczacie się bardzo złych rzeczy, bo ta projekcja jest bardzo, bardzo niebezpieczna. Moi drodzy, szósty punkt jest taki, który mówi o tym, że rodzina narcystyczna bardzo umniejsza i bardzo bagatelizuje twoje zdolności, twoje dobre cechy. Generalnie narcyzi są osobami bardzo zawistnymi. Bardzo. Ponieważ nie widzą tych dobrych swoich cech i wiecie o tym, że w głębi duszy, jeśli duszę mają, oczywiście się śmieję, bo chyba każda istota ma duszę, ale to w zależności od tego, kto w co wierzy. W głębi serca osoby narcystyczne są bardzo, bardzo niepewne siebie, bardzo zakompleksione, więc ta zazdrość im towarzyszy. Mają na swój temat bardzo niskie mniemanie, mimo że na zewnątrz to ego jest aż tak bardzo wybujałe, i zazdroszczą wam po prostu tych waszych pięknych cech, tych waszych empatii, tych waszych zdolności, bo pamiętajcie, że osoby wybierane przez osoby toksyczne, narcystyczne, to są osoby bardzo wysoko wibrujące, bardzo osoby silne, bardzo osoby zdolne, osoby, które mają wiele talentów, bo to jest piękna pożywka dla osoby narcystycznej, przejęcie tych cech, nauczenie się ich, przerzucenie ich na siebie. I osoby narcystyczne bardzo, ale to bardzo w systemie rodzinnym bagatelizują, pomniejszają, nie potrafią się cieszyć z waszych radości, nie potrafią się cieszyć z waszego szczęścia, z waszych osiągnięć, są po prostu zawistni, małostkowi, drobne wasze nawet osiągnięcia są ich przeszkodą. I oni sobie w tej swojej bardzo chorej głowie, bardzo chorym systemie rodziny narcystycznej wyobrażają, że wasze osiągnięcia umniejszają tej rodzinie, umniejszają ich zdolnością. Czyli ten kozioł ofiarny nie może wyskoczyć ponad osoby z rodziny narcystycznej, a już przed cudowne dziecko, czyli ten kogoś, kto jest uważany za ten wspaniały, wspaniałą osobę absolutnie nie może, więc nie może być lepszy. Oni wtedy uważają, że to absolutnie nie jest możliwe i będą ci umniejszać, będą ci kłaść kłody pod nogi, będą ci przeszkadzać. Cały system rodziny będzie przeciwko twoim osiągnięciom, będą ci powtarzać, że tak nie powinno być, kiedy wiele moich klientek i klientów chce własne biznesy otworzyć i rzeczywiście zaczyna im to iść i fajnie ten biznes się rozwija, nagle rodzina cała jest przeciwna, uważa, że to się nie opłaca, że to nie ma, to jest nierentowne. Cała rodzina próbuje udowodnić, że jest nie tak. Są po prostu bardzo małostkowymi i bardzo zazdrosnymi ludźmi o twoje osiągnięcia. Kiedy lepiej ci się powodzi, to nie jest dobre. Mam przemiłą klientkę, która pełni bardzo ważną funkcję i świetnie jej to idzie i proszę sobie wyobrazić, że nikt z rodziny nawet na zewnątrz nie chwali osiągnięć kozła ofiarnego, a to jest akurat synowa. Prześwietnie dziewczynie idzie w międzynarodowej karierze. Nie ma to kompletnie znaczenia, jest nikim. Jest osobą, która bardzo kiepsko wychowuje dzieci, absolutnie nie potrafi tego zrobić. O biznesie, o tym, że tak świetnie idzie w międzynarodowej firmie, absolutnie nie ma nawet wzmianki. I to jest właśnie to bagatelizowanie przez rodzinę narcystyczną. Moi drodzy, bardzo charakterystyczną rzeczą to już będzie siódma. Jest to, że często, bardzo często pełnisz rolę takiego wybawiciela w tej rodzinie narcystycznej. Ma to miejsce wtedy, kiedy jest kryzys w tej rodzinie, kiedy jest trudna sytuacja. Dajmy na to, urodziło się dziecko, trzeba się tym dzieckiem opiekować, ale ktoś z rodziny narcystycznej nie potrafi, nie umie, jest zmęczony, nie tak wychodzi, wtedy zgłoszą się do ciebie po pomoc. Wtedy ty będziesz bardzo potrzebny, wtedy będziesz cudowny, wspaniały, ale to jest tylko na chwilę. To jest tylko na moment, w którym jesteś potrzebny. Ty oczywiście jako wysokiej klasy empata i osoba, która jednak w tym systemie rodzinnym potrzebuje uznania, potrzebuje tego, żeby czuć się bezpieczny i taki ważny w tym systemie rodzinnym, a jeszcze nie potrafisz zadbać o swoje dobro, oczywiście to zrobisz. Oczywiście pójdziesz, będziesz pomagał w opiece nad dzieckiem, będziesz wyjeżdżał nawet na wakacje z tym dzieckiem, żeby tylko pomóc w tej rodzinie, żeby czuć się członkiem tej rodziny. Będziesz chciał to robić, bo nie opanowałeś jeszcze swojego systemu obrony siebie i tego, żeby zadbać o siebie. I będziesz to robił do momentu, aż nie przepracujesz tego. Ten moment, w którym jesteś potrzebny, oczywiście rodzina narcystyczna, będziesz wspaniały, cudowny, kochany, będą ci dziękować, będzie wspaniale, do momentu, aż nie będziesz już potrzebny. Wtedy twoja pomoc, wtedy twoje zaangażowanie absolutnie nie będzie miało znaczenia. Wtedy tak naprawdę usłyszysz, że nic nie pomagałeś, nie było ciebie. Sami wychowaliśmy dziecko, sami byliśmy za nie odpowiedzialni. Moi drodzy, taka jest rodzina narcystyczna. Tak, czy to będzie w pracy, czy to będzie w rodzinie, w której żyjesz, czy to w rodzinie, w której się urodziłeś, tak będzie. Twoje dobre uczynki, twoje bycie wybawicielem, bycie pomocnikiem, bycie tym, który zna się na tym, bo to bardzo ważne. Tak jak powiedziałam, bardzo często masz wiele talentów i te talenty w odpowiednim momencie kryzysu, pomocy, potrzeby będą wykorzystywane i wtedy rodzina będzie dla ciebie miła. Ale kiedy nie jesteś już potrzebny, idziesz w odstawkę, dalej będziesz pełnił funkcję kozła ofiarnego. Bo przecież, a potem usłyszysz, że to nie dzięki tobie. Tak bardzo często w pracy słyszałam, kiedy byłam rzeczywiście tym kozłem ofiarnym i wykonałam kawał dobrej roboty, bo szef powiedział, że inaczej beze mnie to cały dział się zapadnie, więc siedziałam nocami i dniami, robiłam wiele projektów, robiłam wiele rzeczy, a kiedy projekt został oddany do zarządu, no to się okazało, że to nie ja robiłam ten projekt. Tak to bywa bycie kozłem ofiarnym, co jest bardzo bolące, dlatego czas nauczyć się zawsze odporności, czas nauczyć się stawiania granic, stawiania tego, że nie muszę być lubiana, ważne, abym była szczęśliwa. I to jest najważniejsze. A to oczywiście będzie w dalszej części w radach, ale już tutaj taka rada przy tym, że jeśli szef w ten sposób cię traktuje, a w którymś momencie masz być wybawicielem i ty myślisz sobie, no wreszcie ten szef mnie doceni, wreszcie on zrozumie, że tak naprawdę w tym dziale to tylko ja pracuję, to chcę ci powiedzieć, że nic bardziej mylnego i lepiej wyznacz te granice. Moi drodzy, no i co? Ostatni punkt, ósmy, który jest kwintesencją bycia kozłem ofiarnym. Wszystkie punkty, które przedstawiliśmy, prowadzą do tego, że kiedy już zorientujesz się, że nie masz w dalszej, bliższej rodzinie, wśród przyjaciół, nie masz możliwości powiedzenia swojej prawdy, i mimo tego, że czasami niektórzy w tej rodzinie oficjalnie ci mówią, że widzą Twoją rolę, niekoniecznie mówią kozła ofiarnego, ale mówią tobie, że jesteś osobą wrażliwą, że jesteś osobą, która nie jest do końca dobrze traktowana, mimo wszystko siedzą cicho. Mimo wszystko udają, że tego nie widzą. To jest również mechanizm obronny takiego kolektywu, takiej społeczności, która daje im gwarancję, że skoro ta rodzina dysfunkcyjna, te jednostki dysfunkcyjne, które mają kryzys i dlatego mają kozła ofiarnego, mówi o tym, że jeżeli już ta rodzina wybrała kozła ofiarnego, to ja, moje dzieci, moi najbliżsi są bezpieczni, więc wolę siedzieć cicho, żeby nie mówić głośno, że ktoś pełni rolę kozła ofiarnego, bo nie daj Boże, może to trafić potem na mnie albo na moje dzieci. Więc jest to swoisty sposób obrony tych osób. Inaczej można nazwać to tchórzostwem, ale rzeczywiście ma to pierwotne znaczenie takiej ochrony własnej rodziny. Nikt inny nie stanie za tobą, ponieważ będą chronili siebie i swoje rodziny. Więc moi drodzy, jak zobaczycie taką sytuację, że mimo tego, że już wam się przelewa w garnuszku, a nikt inny za wami nie stoi i nikt inny nie może powiedzieć o was dobrego zdania albo stanąć za wami i powiedzieć: hej, nie powinniście tak traktować jej i jego, to znaczy, że czas najwyższy się nad tym zastanowić, jaką rolę w tej rodzinie pełnicie. Moi drodzy, bycie kozłem ofiarnym jest potwornym przeżyciem, bardzo trudnym. Sama doznałam tego przez lata. Czy to w pracy, czy w przyjaźniach też czasem mi się to zdarzało, czy to w rodzinie. No niestety tak się zdarza i dużo osób z nas jest kozłami ofiarnymi. Jak można wyjść z bycia kozłem ofiarnym? Oczywiście pierwszym i bezapelacyjnym warunkiem jest zdanie sobie z tego sprawy, jaką rolę pełnię. I mimo tego, że w rodzinie narcystycznej, jak to wśród narcyzów i jak to z narcyzem bywa, mamy okres bombowy, bombardowania, czyli tego momentu, kiedy jesteś potrzebny w tej rodzinie, kiedy jesteś wybawicielem, kiedy jest kryzys, to wtedy bombardujemy cię miłością. Potem przychodzi niestety okres dewaluacji i tego, że cię rodzina narcystyczna bardzo mocno odrzuci, a już na samym końcu, kiedy chcesz wyjść z tego bycia kozłem ofiarnym, to zapewniam cię, że zostaniesz zapomniany w tej rodzinie dysfunkcyjnej, no bo tak to, taką rolę pełniłeś, zostałeś zepchnięty i w zasadzie już cię nie ma i wszystkie winy, wszystkie bóle, wszystko to, co się wydarzyło, jest twoją winą. Źle chciałeś dla tej rodziny od początku, jesteś nieodpowiedni i trzeba o tobie zapomnieć. Gumkujemy cię ze zdjęć rodzinnych, ze zdjęć w firmie, ze zdjęć w przyjaźni, gumkujemy cię, tak de facto to ciebie w ogóle nie było. No więc ta rola kozła ofiarnego jest okropna i samo zdanie sobie z tego sprawy, w czym się tkwiło, jest pierwszym warunkiem do zdrowienia. Bez tego, bez akceptacji, kim byliśmy i co robiliśmy, nie ma możliwości pójścia dalej, nie ma możliwości wyzdrowienia. Drugim punktem i w zasadzie zakończonym punktem, który kończy całą, co możemy zrobić, jest uzdrawianie. Jest izolacja, jest pożegnanie tej funkcji, jest stawianie granic. Powiem Wam tak, jak to bywa, jeśli jesteś prawdziwym kozłem ofiarnym z tego systemu mechanizmu obronnego rodziny dysfunkcyjnej, myślę, że w żaden inny sposób jak totalna izolacja nie jesteś w stanie się wydostać. Nie ma takiej opcji. Nie ma opcji, że przerzucimy się na innego kozła ofiarnego, bo to jest praca, bym powiedziała, no taka dantejska, jeśli tak można powiedzieć. Praca, która jest syzyfowa i chwilę się uda, za chwilę będzie krach. Niestety bardzo ciężko się wychodzi, więc taką najprostszą rzeczą, kiedy rzeczywiście jesteś już osaczony przez całą rodzinę narcystyczną, pełnisz tą rolę kozła ofiarnego, jest niestety izolacja. Totalna izolacja i niestety zdrowienie. Czyli dokładnie to samo, co w przypadku odizolowania się od pojedynczej osoby narcystycznej. Tu przy rodzinie i bycie kozłem ofiarnym jest niestety izolacja. I przepracowanie projekcji. Projekcji, czyli bycia tą osobą złą, bycia tą osobą nieciekawą. Tak jak w przypadku osób narcystycznych, tłumaczenie rodzinie dalszej, bliższej, znajomym, kolegom, latającym małpom, że było inaczej i opinia na twój temat i to, że ty jesteś jednak inny, wesoły, pogodny, radosny i nie jesteś furiatem, wariatem, debilem, kimś, kto na przykład rozwala rodzinę albo kimś, kto chce źle dla całego zespołu sprzedażowego albo kimś, kto chce kogoś oszukać. Przekonywanie kogokolwiek w tym temacie mija się z celem, bo ta projekcja, przedstawianie twoich cech odbywa się już dużo, dużo wcześniej i nie ma co nikogo tutaj przekonywać. Tłumaczą się tylko winni. Zawsze to w każdym filmie powtarzam. Moi drodzy, kozioł ofiarny, paskudna rola. Paskudna rola, z której trzeba się wydobywać, bo niestety niszczy was od środka, bardzo mocno was zabija i z tego trzeba uciekać, z tego trzeba się ratować, a jedyną możliwością jest, tak jak powiedziałam, izolacja, walka o siebie, uzdrowienie, przepracowanie tego wszystkiego, zrozumienie, nauczenie się wyznaczania granic i przeważnie poznanie powodu, dla którego stałeś się kozłem ofiarnym. Twoja wysoka wrażliwość, twoja empatia, twoje bycie takim wysokowibracyjnym człowiekiem w dzisiejszym świecie jest postrzegane przez wiele, wiele jednostek, przez wiele systemów dysfunkcyjnych, czy to rodzinnych, czy zawodowych, czy przyjacielskich, bardzo źle postrzegana, ale jak pięknie być innym, jak pięknie być wysokowibracyjnym, jak pięknie być kimś, kto jest po prostu optymistyczny, kto jest ciekawy, kto jest piękny wewnętrznie. Jak fajnie być takim człowiekiem? Trudno, ale pięknie. Żeby móc być w pełni takim człowiekiem, trzeba się dużo nauczyć, trzeba dużo przejść, trzeba dużo przepracować. Moi drodzy, niezłomnie praca. Praca, dużo, dużo pracy. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na próbkę szkolenia Wewnętrzne Dziecko. Załączam na dole w opisie link. Na moim Instagramie jest ten film. Możecie zobaczyć, bardzo długi, bo ponad godzinny. Możecie zobaczyć, jak wygląda praca z wewnętrznym dzieckiem, tego, czego Was uczę na kursie Wewnętrzne Dziecko, żebyście mogli zobaczyć, dotknąć, pomacać, jak to jest. I oczywiście zapraszam Was na kurs, który rusza już w przyszłym tygodniu, i weekendowy, i tygodniowy. Już jest, miejsca są, w sensie jeszcze są, kursy na pewno ruszają, bo grupy się zgromadziły, ale zobaczcie proszę najpierw ten bezpłatną wrzutkę na Instagramie, link załączam, mam nadzieję, że Was zaciekawi. Moi drodzy, pięknie Wam dziękuję, było mi jak zwykle z Wami miło i do miłego zobaczenia. Pozdrawiam!